Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze. Jesteście gotowi? Kiedy stąd wyjeżdżałem, słuchałem sobie w domu takiego utworu zespołu Elevation. Elevation to jest taki modny zespół uwielbienia. Hillsong to już jest przeszłość. Bethel wchodzi teraz. A propos uwielbienia. Ja jestem zachwycony naszym zespołem uwielbienia. Jestem zachwycony. Po pierwsze jestem zachwycony ich wiernością, niesamowitą wiernością, byciem tydzień w tydzień, próby, modlitwy, oni zawsze są. I powiem wam, że duchowo oni są niesamowici. Oni są niesamowici, także ja całej grupie uwielbienia, Bóg to widzi, Bóg was błogosławi. Wnosicie do Kościoła coś takiego, co jest absolutnie niesamowite. Także jesteśmy wam wdzięczni za to, co robicie, bo to jest niezwykłe. Także wiedziałem, że mam wam podziękować. A więc dzisiaj słuchałem sobie w domu zespołu Elevation. Oni mają taki utwór, który jest teraz bardzo popularny. Yahweh Jireh. Jireh to jest angielskie słowo, które określa hebrajskie słowo Yahweh Jireh, czyli Bóg, który zaopatruje. Bóg, który zaopatruje. Bóg, który widzi i Bóg, który się troszczy. Yahweh Jireh. I dzisiaj chciałem mówić o tym Bogu. W sensie o tym samym Bogu, ale ten Bóg w taki specjalny sposób objawia swój atrybut, objawia atrybut swojego charakteru, że On jest Bogiem, który się troszczy o nas. On jest Bogiem, który się troszczy o nas. On jest Bogiem, który po prostu, którego cechą jest to, aby troszczyć się o nas. I ja mam takie wrażenie, że jest potężne nieporozumienie, jeśli chodzi o zrozumienie tego tematu. Tak, Bóg jest tym, który się troszczy. Ale ja widzę jedną rzecz. On o jednych ludzi troszczy się w taki podstawowy sposób, a o innych troszczy się w niezwykły sposób. Powiedzieć, że Bóg, Yahweh Jireh, powiedzieć, że Bóg jest Bogiem, który się troszczy i powiedzieć, że to jest dla każdego to samo, jest nieporozumieniem. Jest nieporozumieniem. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj zrozumieli, dla mnie to, co powiem wam na samym początku zaraz, dla mnie to było takie, jak to mówimy, objawienie. Mówię, wow, to jest niesamowite, to ma potężny sens. To ma potężny sens, jeśli chodzi o Boga, który zaopatruje. Dlatego, że jeśli złapiesz to, że Bóg jest Bogiem, który zaopatruje, i jeśli złapiesz to, jakich ludzi Bóg przyciąga do siebie, jacy ludzie mają Jego przychylność, to będziesz chciał być człowiekiem, który przyciąga Bożą przychylność. Amen? Kazanie, kolekta będzie po kazaniu, bo byłoby to trochę nie fair. Ja już jestem przygotowany, ty możesz się przygotować. Ale w tym tygodniu miała miejsce taka sytuacja, że Filip u nas w szkole, to jest rozwalające, oni musieli między sobą wymienić się prezentami. Te prezenty nie miały przekraczać 30 zł. Każde dziecko miało wybraną osobę w klasie i musiało kupić jakiś prezent. A więc my się nie wygłupialiśmy, kupiliśmy chyba za 40 zł, czy tam, nie wiem, trochę może więcej. I mówimy Filipowi, wiesz, nie można się tak zachowywać, że to tak za 30 zł. Damy tyle, po prostu chcemy błogosławić. I Filip wraca do domu po rozdaniu tych prezentów. Wraca do domu w koszulce Nike. Nie z Turcji, ale oryginalnej koszulce Nike. Taka koszulka naprawdę kosztuje sporo. I ja mówię, skąd ty masz tą koszulkę? Sprawdzam metkę, czy nie z Turcji. Nie z Turcji. Ja mówię, kto ci dał tą koszulkę? Tą koszulkę dał mu chłopak, który na co dzień mieszka w hotelu As i pochodzi z Ukrainy. Powiem wam, rozwaliło to moje serce. Mówię, Boże, jak ja się czuję skonfrontowany, wow, 40 zł damy. Jak ja się czuję skonfrontowany, że chłopak, który mieszka w hotelu As, daje taki prezent mojemu synowi, absolutny szok. I kochani, generalnie jest tak, że my lubimy dostawać. My lubimy. Ale Chrystus powiedział, że lepiej jest dostawać, czy lepiej jest dawać? Lepiej jest dawać. I powiem wam o pierwszej zasadzie Bożego Królestwa. Jeśli chodzi o Boga, który jest Jahwe Irech, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział, wersety od 1 do 18. Trochę dramatyczna historia. Ale w Biblii generalnie jest taka zasada, że jeśli jakaś koncepcja pojawia się jako pierwsza, to ona później rzutuje na resztę Biblii. Ona się pojawia jako pierwsza i jest wyznacznikiem interpretacji tej koncepcji do końca Biblii. I teraz mamy taką historię, 22 rozdział, zapiszcie to sobie, na pewno to znacie, od pierwszego wersetu. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, to jest Biblia Warszawska, Abrahamie, on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swojego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria. I złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wow. Wiecie, dla nas to jest totalna abstrakcja. W tamtych czasach składanie w ofierze pierworodnych w innych narodach było czymś normalnym. Dla Abrahama to było trudne, ale nie była to jakaś inna koncepcja. Jakkolwiek w jego głowie mogło się pojawić, musisz zostać do końca kazania, żeby to zrozumieć, w jego głowie mogło się pojawić to, że ten Bóg, który do mnie mówi, jest takim samym Bogiem, jak Bóg Filistynów, jak Bóg Amalekitów, jak Bóg wszystkich innych narodów dookoła, bo On też chce mojego pierworodnego. On też chce, abym go złożył w ofierze. I historia rozwija się dalej w taki sposób. Wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem. Osiodłał osła swojego i wziął ze sobą dwóch ze sług swoich i syna swojego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym powiedział mu Bóg. Tutaj się zatrzymamy. Izaak, my myślimy, że Izaak to był 5-letni chłopak. Izaak był pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Pomiędzy 20 a 30 rokiem życia tyle miał lat Izaak. I idziemy dalej. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich. I za chwilę powiem wam, gdzie po raz pierwszy pojawia się temat uwielbienia. Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. To słowo, a gdy my się pomodlimy, oznacza, a gdy my uwielbimy Boga. A gdy my uklękniemy przed Nim. Pierwszy raz pojawia się koncepcja uwielbienia. Tutaj pierwszy raz pojawia się słowo uwielbienie w języku hebrajskim. Zobaczcie, że nie chodzi tutaj o postawę ciała. Tutaj chodzi o postawę serca. Postawa serca determinuje, jaka będzie nasza postawa ciała. A więc tutaj po raz pierwszy pojawia się słowo uwielbienie. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swojego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama, tak, ojcze mój, a on odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach i wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić swojego syna. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swojego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Podszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swojego. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje, Jahwe Irech. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc, przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego swojego syna, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie twoje potomstwo, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół twoich i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś mojego głosu. Tutaj się pojawia po raz pierwszy koncepcja Bożego zaopatrzenia i tego, że doświadczamy atrybutu Boga, który mówi, ja Pan jestem Bogiem, który zaopatruje. Ja Pan jestem Bogiem, który zaopatruje. Nie wiem, czy zauważyłeś tutaj pewien schemat. Schemat jest taki, moi drodzy, że żeby doświadczyć Boga, który zaopatruje w całej pełni, w pełni mieć pełne zrozumienie tego, że Bóg zaopatruje, musimy podjąć krok, który się nazywa krokiem wiary. Zauważcie, Abraham najpierw musiał zaufać. Musiał zaufać Bogu, że Bóg mówi, złóż w swojej ofierze syna Izaaka. On musiał zaufać. On musiał zaufać. Zaufał Bogu, wziął, poszedł i chciał to zrobić. Drugie zaufanie jest takie, że nastąpiło zasianie. Abraham zasiał. Abraham złożył swojego syna w ofierze. Zaufanie względem tego, co Bóg mówi, zasianie tego, co Bóg chce. Trzecia rzecz, zebranie. Abraham zbiera. W jaki sposób zbiera? Że Bóg obiecał mu. Bóg obiecał mu, że przez niego będą błogosławione wszystkie narody. Że przez niego nastąpi potężne pomnożenie, że wyjdzie z niego potężny naród, że jego potomstwo będzie tak wielkie, będzie więcej niż gwiazd na niebie i piasku na plaży. Kiedy my ufamy, kiedy my zasiewamy, kiedy to przychodzi kolejna rzecz, która jest Bożą sprawą, wtedy zbieramy i następuje Boże zaskoczenie, że wow, tak dużo otrzymaliśmy od Boga. Ale cała koncepcja Boga, który się troszczy, polega na tym, że trzeba zasiać. Cała koncepcja Boga, cała pełnia Boga przychodzi wtedy do nas, pełne zrozumienie i pełna Jego manifestacja, kiedy my ufamy, kiedy my siejemy i wtedy zbieramy. I powiem wam, istnieje totalne nieporozumienie, że Bóg troszczy się o wszystkich w taki sam sposób. Nie troszczy się o wszystkich w taki sam sposób. On troszczy się o nas adekwatnie do tego, co mu dajemy. Adekwatnie do tego, co mu dajemy. Zauważcie, jak często przypowieść o siewcy. Jedni przyniosą 30-krotny owoc, inni 60-krotny owoc, inni 90-krotny owoc, inni 100-krotny owoc. Jest różnorodność. Zależy od tego, co zasiejesz. Zależy od tego, jaka jest twoja postawa. Zależy, na ile ufasz, na ile siejesz. Wtedy będziesz zbierał i wtedy będziesz zaskoczony. To jest absolutnie niesamowite. Pierwsza rzecz, kochani, pierwsza rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, że przede wszystkim my mamy siać. To jest pierwsze P. Przede wszystkim musisz siać. Nie spodziewaj się, że nie siejąc będziesz widział pomnożenie tego, co Bóg chce ci dać. Jeśli dajesz nic, jeśli Bóg to pomnoży, to otrzymasz co? Otrzymasz nic. Otrzymasz nic. Ja patrzę na życie niektórych chrześcijan. Jestem w szoku, jak bardzo Bóg ich błogosławi finansowo. Ale dlaczego tak jest? Ponieważ to są przede wszystkim siewcy. To są przede wszystkim siewcy. To są ludzie, którzy sieją ponad stan. Bardzo często. To są ludzie, którzy sieją ponad po prostu wszelki rozum. Ale zbierają również też ponad wszelki rozum. Pierwsza zasada, przede wszystkim musisz siać. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 38 werset. Dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy porcją dobrą, ugniecioną, ubitą, z naddatkiem wsypią na wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Ty możesz dużo zarabiać i relatywnie możesz dawać o wiele więcej niż ktoś, kto tutaj siedzi albo ktoś, kogo znasz. Ale Bóg nie patrzy na ilość. Bóg patrzy na serce. Bóg nie jest pod wrażeniem ilości, Bóg jest pod wrażeniem serca. Jeśli to serce chce dać, jeśli to serce jest hojne, jeśli to serce chce siać, to cokolwiek dasz, Bóg to pomnoży. Bóg to pomnoży. Cokolwiek dasz, Bóg to pomnoży. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, Paweł, kawa na ławę. 6 rozdział do 11. Pragnę wam podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. Proste. A kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w swoim sercu. To jest kwestia przekonania w twoim sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele zgodnie ze słowami. Hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych. Jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was. Pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. To jest proste. Skąpo siejesz, skąpo zbierasz. Skąpo siejesz, skąpo zbierasz. Ale jeśli siejesz obficie, będziesz zbierał obficie. Jeśli jesteś człowiekiem, który jest hojny, którego postawa serca jest taka, aby dać, aby błogosławić. Dzisiaj będziemy mieli za chwilę kolektę. Powiem ci, to co wrzucisz, przerośnie twoje życie. Dlatego, że budynek, który budujemy, on nie jest tylko dla nas. On jest dla wielu, wielu ludzi. Jak ciebie już tutaj nie będzie, ten budynek będzie stał. Ten budynek będzie stał. Naucz się myśleć w inny sposób. Siej obficie. Siej obficie. Bądź człowiekiem, który jest ekstrawagancki. Habakuk w 2 rozdziale i 4 wersecie powiedział taką rzecz. Oto rozuchwalona nieprawa w nim jego dusza. I to jest ważne. Lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Sprawiedliwy będzie żył dzięki wierze. Walutą Królestwa Bożego jest wiara. Walutą Bożego Królestwa nie są pieniądze. Walutą Bożego Królestwa jest wiara, jest zaufanie, jest położenie ufności w Bogu. Wiecie, tak samo jak my dzisiaj będziemy zbierać pieniądze, podwójną kolektę na budynek, tak samo ludzie w Stanach będą zbierać pieniądze, aby nas błogosławić. Wyjdzie taki sam pastor, pewnie do dużo większego kościoła, będzie opowiadał o naszej potrzebie i będzie mówił, jak bardzo my potrzebujemy wsparcia. I pojawią się tacy ludzie jak ja i ty, którzy chodzą do pracy, wracają, ciężko pracują, którzy są niesamowicie hojni i powiedzą, ja chcę to błogosławić. To są ludzie, których prawdopodobnie nawet nigdy nie będzie w budynku w Oleśnie. Ale to są ludzie, którzy mają mentalność Królestwa Bożego. To są ludzie, którzy są hojni. To są ludzie, którzy sieją obficie. To są ludzie, którzy wiedzą, komu dają. Oni nie wysyłają swoich pieniędzy i mówią, no ale sprawdźmy, miejmy jakiś raport, gdzie to moje $20 doszło. Czy dobrze zostało wydane, czy nie. To są ludzie, którzy wiedzą, że dają Bogu. I to jest Boża sprawa. A więc pierwsza rzecz, przede wszystkim sianie. Druga rzecz, jeśli chodzi o doświadczanie Boga Jahwe i Rej, to są priorytety. To są priorytety. Ciekawe jest to, co powiedział Pan Jezus, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 24. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom, mówi Chrystus. Nie jesteś w stanie. Albo służysz Bogu, albo służysz pieniądzom. Ludzi służących pieniądzom można obserwować na każdym kroku. Ale Chrystus mówi, nie możesz służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię wam, Chrystus mówi, mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co jeść albo wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki, nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was pomimo ciągłej troski może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą. A mówię wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był w stanie swoim strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy tym bardziej nie zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwicie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. O to wszystko kłopoczą się narody, wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Chrystus mówi nie martw się, nie troszcz się. Ale Chrystus nigdy nie był Bogiem, który budował cokolwiek na negacji. Dlatego, że negacja nie do końca cokolwiek zmienia. Chrystus mówi, nie martw się, nie troszcz się, ale rób jedną rzecz. Rób jedną rzecz. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Chrystus mówi, nie martwcie się, nie troszcie się, ale Panie, co mamy robić? Szukajcie Królestwa Bożego. To jest niesamowite, kiedy my całe nasze życie koncentrujemy na tym, aby szukać Bożego Królestwa. Czy to oznacza, że masz nie pracować? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość to mniej więcej polega na tym, że ty w swoim życiu masz szukać wszystko to, co jest związane z Królem Królestwa, czyli z Bogiem. Bóg chce, aby Jego Królestwo się rozwijało i Bóg chce, aby Jego Królestwo miało coraz większy wpływ. Kiedy szukamy Jego sprawiedliwości, szukamy tych rzeczy, szukamy tych cech charakteru podobnych do Chrystusa, Bóg chce, abyśmy mieli charakter podobny do Niego. Bóg chce, abyśmy się przemieniali. Bóg mówi, nie żyj w negacji, ale zacznij szukać Królestwa Bożego. Zacznij szukać tego, do czego cię powołałem. Zacznij wszystko w swoim życiu koncentrować wokół tego, że On jest najważniejszy. Kiedy idziesz do pracy, nie idziesz pracować dla kogoś, idziesz pracować dla Niego. Idziesz pracować dla swojego Boga. I wszystko, co Bóg ci daje, niech to służy Królestwu Bożemu. Szukaj Królestwa Bożego. Szukaj Jego sprawiedliwości. Jaki jest rezultat? Wszystko inne będzie ci dodane. Wszystko inne będzie ci dodane. Absolutnie wszystko inne. To jest paradoks Bożego Królestwa. Ty siejesz. Jesteś hojny. Poświęcasz się. Szukasz Bożego Królestwa. Jesteś wierny. Jesteś człowiekiem oddanym Chrystusowi. Człowiekiem oddanym Kościołowi. Skupiasz się na tym wszystkim, aby wypełniać swoje powołanie i nagle te wszystkie rzeczy są ci dodawane. Wcześniej czy później Bóg będzie ci dodawał. Wcześniej czy później będziesz oglądał potężny owoc. Wiara jest walutą Królestwa Bożego. Wiara jest walutą Królestwa Bożego. Dobra wiadomość dla tych, którzy nie są hojni. Dobra wiadomość dla tych, którzy nic nie wnoszą do Królestwa Bożego. Jedyne, co zrobiłeś, oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Wow, Panie Boże, należę do Ciebie. Należę do Ciebie. I teraz się o mnie troszcz. Bóg mówi, będę się troszczył o Ciebie adekwatnie do tego, co mi dajesz. Istnieje taka koncepcja w teologii, która nazywa się powszechną Bożą łaską. powszechna Boża łaska. Jeśli ty jesteś chrześcijaninem i nie jesteś hojny, to nie oznacza, że Bóg teraz cię będzie okradnie cię, że przyjdą kataklizmy do twojego życia. Nie. Jeśli ty, będąc dzieckiem Bożym, nie stosujesz się do tego, co On mówi, nie będziesz oglądał tego, co On obiecuje. Nie będziesz oglądał tego kilkukrotnego owocu w swoim życiu. Nigdy nie będziesz tego oglądał. Ale powszechna Boża łaska w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 45, Biblia mówi tak. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Powszechna Boża łaska powoduje, że słońce jest dla wszystkich. Powszechna Boża łaska powoduje, że deszcz pada dla wszystkich. Bóg nie rozróżnia. Bóg nie rozróżnia. O, tam mieszkają jagieły w borkach, to oni potrzebują deszczu, to tam będzie padać. A całe borki po prostu susza. Nie, Bóg tak nie działa. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Słońce świeci dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To jest Boża łaska. Bóg się będzie troszczył o ciebie, bo jesteś Jego dzieckiem, które jeszcze nie rozumie. Które jeszcze nie rozumie. Ja wam powiem, że wielu ludzi, ja tak postrzegam to, wielu ludzi funkcjonuje w taki sposób. Tu są drzwi. Tu są drzwi. Do Bożej obfitości. Tu są drzwi. Do Bożego Królestwa. Tu są drzwi, aby zbierać owoc. Wielu chrześcijan stoi przed tymi drzwiami, przygląda się tym drzwiom. Mówi, wow, super, tam musi być fajnie. Tam musi być fajnie. Słucha kazań na temat tego, co jest za tymi drzwiami. Słucha Bożych obietnic, jak tam jest za tymi drzwiami. Przez te drzwi można wejść tylko w taki sposób, jak Abraham szedł. Przynosisz, siejesz, ufasz, z wiarą zbierasz i jesteś zaskoczony. Te drzwi, one są dostępne dla wszystkich. Wielu chrześcijan jest tutaj. Żyjesz na styku. Możesz pracować, możesz zarabiać dużo pieniędzy, ale to nie oznacza, że jesteś hojnym człowiekiem. To nie oznacza, że jesteś hojnym człowiekiem. Powiem wam, ja tyle razy byłem zdumiony Bożą hojnością w moim życiu. Widziałem, jak Bóg posługiwał się normalnymi, zwykłymi ludźmi, którzy błogosławili mnie w jakiś sposób. Dla nich to było mnóstwo pieniędzy, a ja się poczułem tak niesamowicie pobłogosławiony. Ci ludzie byli po drugiej stronie. Oni weszli przez drzwi wiary, oni zasiali, oni oczekiwali, oni zbierali i byli zaskoczeni. Możesz żyć całe życie tutaj. Możesz. Możesz. Czy to jest Boża wola dla twojego życia? My chcemy, o Panie jest więcej. Jest więcej, ale nie dla każdego. Jest więcej dla tych, którzy płacą cenę. Jest więcej dla tych, którzy płacą cenę. Powiem wam, moim marzeniem zawsze było dać komuś samochód. I dałem, chwała Bogu. Mówię o tym publicznie, bo już zebrałem błogosławieństwo. To jest niesamowite dać komuś samochód. To jest niesamowite. W mojej głowie jest mentalność, że wszystkie samochody, które mam, w pewnym momencie, jeśli Bóg mówi kup nowy, to chcę ten stary nie sprzedać. Nie wskoczyć na automoto i czekać. Kurde, już jest taka cena, wow. Nie, ja chcę być hojny, ja chcę siać. Ja chcę być posłuszny Duchowi Świętemu. Ja nie chcę żyć przed drzwiami, ja chcę żyć tylko i wyłącznie tutaj. Ja chcę żyć tylko i wyłącznie w tym miejscu, w miejscu potężnego błogosławieństwa. Ale w tym miejscu żyją ludzie, którzy mają jedną gotówkę. To nie są złotówki, to nie są dolary, to nie są jeny. To są ludzie, którzy mają wiarę, aby siać. Wiecie, ja czekam, wiecie, że my generalnie jako Kościół w Polsce, to wcale nie jesteśmy tacy hojni. Wybuchła wojna na Ukrainie. Wiecie, kto jest numerem jeden, jeśli chodzi o hojność względem Ukrainy, względem ludzi z Ukrainy? Wiecie, kto jest numerem jeden? To są Stany Zjednoczone. My jesteśmy numerem jeden, jeśli chodzi o gościnność. To jest niesamowite. Ale numerem jeden w hojności są Stany Zjednoczone. To, jakie pieniądze zbierały kościoły, aby pomóc ludziom z Ukrainy, jest niesamowite. Jest niezwykłe. My sami, kochani, tutaj w Olesznie możemy doświadczać czyjejś hojności. To, że ktoś się przejmuje naszym kościołem, to, że ktoś się przejmuje 700 miast, to, że ktoś się przejmuje miejscowością, która ma 9,5 tysiąca ludzi. Ktoś się tym przejmuje, ktoś chce to błogosławić. Kto to błogosławi? Ludzie, którzy przeszli przez te drzwi. Tutaj się wszystko kalkuluje. Ktoś podszedł do mnie z kościoła ze łzami w oczach, mówi: pastorze, ktoś mi kupił teraz Fire Bible. To jest niesamowite. Jaki Bóg, ktoś mi kupił Fire Bible. Ja bym chciał, aby to było normalnością. Jest taki kościół w Teksasie, nazywa się Gateway. I w tym kościele, jak idziesz do kawiarni czy do restauracji, aby kupić sobie kawę, to dzieje się niesamowita rzecz. Podchodzisz i ten, który ci sprzedaje, mówi: ale to już jest zapłacone. No dobra, to ja zapłacę za kolejną. I to jest taki łańcuszek, który ciągle trwa. Ludzie chcą błogosławić innych. Ludzie chcą błogosławić innych ludzi. To jest niesamowite. My musieliśmy pokombinować i stworzyliśmy nowy stół w naszej kuchni. Powiększyliśmy go, bo chwała Panu, będziemy mieli 19 osób na Wigilii. To jest piękne. Możesz być błogosławieństwem dla 19 ludzi. To jest niesamowite. Nie wiem jeszcze, gdzie oni wszyscy będą spać. Ale przyjeżdżają do nas ludzie ze Świnoujścia, przyjeżdżają do nas ludzie z Sopotu, żeby spędzić razem czas. Ja chcę być tym, który sieje i błogosławi. Ja nie chcę żyć tutaj, przed tymi drzwiami, kalkulować tyle, tyle. Ja nie chcę tak żyć. Nie chcę tak żyć. Amen? To jest twój wybór. Czwarta rzecz, czwarte P. To jest pokój. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi tak: przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, który go nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Kiedy tobie czegoś brakuje, zadaj sobie podstawowe pytanie: jaka jest postawa twojego serca? Jaka jest postawa twojego serca? Jeśli widzisz jakiś zastój w finansach w swoim życiu, tak mamy czasami sezony, że jest sucho. My musimy się nauczyć żyć, nawet kiedy nic nie mamy. My musimy się nauczyć żyć, kiedy jest mało. Ale generalnie ten sezon się skończy i Bóg da ci dobry sezon w twoim życiu, że będzie się troszczył o ciebie. Kiedy zaczyna ci brakować, zadaj sobie pytanie: Boże, sprawdź moje serce, czy z moim sercem wszystko jest okej. Kiedy z twoim sercem wszystko jest okej, kiedy twoja hojność względem Bożego Królestwa jest okej, wtedy Biblia mówi: przestańcie się martwić o cokolwiek, w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Panie, wszystko jest okej. Jestem hojny względem twojego Kościoła, jestem hojny względem twojego Królestwa. Szukam twojego Królestwa. Ty znasz moje serce. Ty znasz moje serce. Poddaję ci te rzeczy, poddaję te rzeczy przed ciebie. Składam je przed tobą. I dzieje się niesamowita rzecz, której ja doświadczyłem z naszym budynkiem kościelnym. Tego, że pojawił się taki dramat, że nagle cena tego budynku wyskoczyła bardzo, bardzo wysoko. Prawie 100%. Więc ja mówię: Boże, fajnie. Jak chcesz, żebym zajął się czymś innym, to okej. I tutaj, w tym miejscu, chodziłem i modliłem się. Chodziłem i modliłem się. I wyobraziłem sobie, że to jest nasz budynek. Że to jest nasz budynek. On będzie większy, ale tak sobie wyobraziłem. I chodziłem w te i we w te. I przeczytałem ten fragment. W każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Więc przedstawiłem swoją potrzebę Bogu. Powiedziałem: Boże, ten budynek to jest twój problem. Ja to jestem cienki bolek. Ja nic z tym nie zrobię. I co się stało? Bóg jest świadkiem. W tym momencie pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. To jest to, czego doświadczyłem. W tym momencie troska o nasz budynek całkowicie zniknęła z mojego życia. Co ja zrobiłem? Położyłem, na kolumnie położyłem pudełko chusteczek? Nie. Przedłożyłem tą kwestię Bogu, powiedziałem: Boże, to jest Twoja sprawa. I całkowicie Mu zaufałem. I rzeczywiście przyszedł potężny pokój do mojego życia. Pokój, który jest niezrozumiały. W języku greckim i hebrajskim jest określenie tego pokoju airene, to jest grecki język, a shalom, to jest hebrajski język. Jak ktoś się nazywa Irena, to nazywasz się pokój. Łatwo zapamiętać. Po grecku. Natomiast to samo znaczenie odnosi hebrajskie shalom. Shalom oznacza pokój, harmonię, pełnię, błogosławieństwo i uciszenie i spokój. Szalom. Szalom jest nie do wypracowania o własnych siłach. Szalom jest czymś, co dzieje się poza tobą. Szalom to jest moment, kiedy ty coś dajesz i wierzysz Bogu, że Bóg to będzie błogosławił i Bóg zwróci ci w trójnasób, w czwórnasób i tak dalej. To jest, wtedy się pojawia szalom. Pełny pokój. Pełny, totalnie pełny pokój. I to jest to, o czym mówi Paweł. Ten pokój będzie strzegł waszych serc i waszych myśli, co oznacza, że będziesz normalnie spał, kiedy jest szalom w twoim życiu. Ale najpierw sprawdź swoje serce. Jeśli jesteś skąpy względem Boga, jeśli kombinujesz na lewo i prawo, nie spodziewaj się, że szalom wypełni twój umysł. Panika wypełni twój umysł. Panika wypełni twoje serce. Szalom jest dla tych, którzy podłączają się do tego, co chce zrobić Bóg. Amen. Piąte P. Panowanie. Cała gadka o Jahwe Irech, o Bogu, który zaopatruje, cała gadka o hojności nie ma żadnego sensu, jeśli Jezus nie jest Panem w twoim życiu, bo On jest tylko Zbawicielem. Jestem przekonany, że w chrześcijaństwie Jezus nie jest Panem dla wszystkich. On jest Zbawicielem dla wszystkich w świecie chrześcijańskim. My chcemy, aby Bóg nas zbawił. My chcemy czasami Boga, który nas uzdrowi. My chcemy poznawać Boga, który jest naszym Ojcem. Ale nie będziesz doświadczał tego, że Bóg się troszczy o ciebie jako Jahwe Irech, jeśli Jezus nie jest Panem w twoim życiu. Panem oznacza w 100% właścicielem twojego życia. Wiecie, dla mnie jakby temat chrztu to jest tak banalny temat, bo jeśli Jezus jest Panem mojego życia, jeśli Jezus chce tego ode mnie, to ja to chcę zrobić dla Niego, to jest proste. Jeśli Jezus mówi daj, to ja to chcę dać, bo On jest Panem mojego życia. On jest Panem mojego życia. Izajasza 4, rozdział 1, werset. I uchwyci się 7 kobiet, jednego mężczyzny. W tym dniu będziemy jadły swój chleb, powiedzą, i odziewały się we własne suknie. Bylebyśmy tylko należały do ciebie, zdejmij z nas naszą hańbę. To jest okrutne chrześcijaństwo. Okrutne. To jest pozorne chrześcijaństwo, które chce tylko jednego. Panie, ja będę jadł to, co ja chcę. Panie, ja będę odziewał się w to, co ja chcę. Zdejmij ze mnie moją hańbę, bylebym tylko należał do ciebie. To jest profanacja chrześcijaństwa. Prawdziwe ogłoszenie, że Jezus jest Panem w twoim życiu, to jesz to, co On chce. Ubierasz się w to, co On chce. Wtedy Jezus jest Panem. Wtedy Jezus jest Panem. Wtedy. Drugi list do Koryntian, 8, rozdział, wersety od 2 do 5. Otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Jest mowa o chrześcijanach w Macedonii. Stosownie do swoich możliwości, a nawet czego jestem świadkiem, ponad swoje możliwości, spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich udziału w posłudze na rzecz świętych. Posunęli się dalej. Nie mogliśmy się spodziewać i najpierw oddali siebie Panu, a potem nam za wolą Bożą. To jest definicja hojności. Oni ponad miarę, Kościół w Macedonii chciał błogosławić inne kościoły, którym było źle. Ponad miarę chcieli błogosławić innych. Spontanicznie. Ale kluczem jest to, że oni najpierw oddawali siebie Panu, a potem oddawali nam siebie za wolą Bożą. To jest klucz. Jeśli ty należysz do Boga, jeśli Jezus jest twoim Panem, to będziesz oglądał Boże błogosławieństwo i będziesz funkcjonował tak, jak On tego chce. Kiedy ostatnio w swoim życiu byłeś tak hojny, że osoba, względem której byłeś tak hojny, była w szoku? Kiedy ostatnio? Kim jest Jezus w twoim życiu? Jest Panem? Czy jest tylko Zbawicielem? Jest tylko Uzdrowicielem? Jest tylko Pasterzem? Jest tylko Jahwe Jireh, tym, który się troszczy? Naprawdę? Chcemy podchodzić do Boga w taki sposób, że chcemy kupić jakąś Jego część? Że chcemy od Boga tylko jakąś Jego część? Ja chcę Boga w pełni. On wziął mnie w pełni. On nie wziął tylko mojej dobrej części. On wziął moją dobrą i złą część. On wziął mnie całego, bo Bóg jest wiernym Bogiem. Bo Bóg jest wiernym Bogiem. Przedostatnie P. Poczucie własności. Pierwszy list do Koryntian, 4:7. Bo od kogo pochodzi wszelkie wyróżnienie albo co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował? Kolejny klucz. Jeśli ty nie rozumiesz, że wszystko, co masz, jest Jego łaską, jest aktem Jego dobroci względem ciebie. Jeśli ty tego nie rozumiesz, to będziesz ciągle hojny, ale po swojemu. Wiecie, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi, ja chcę pobłogosławić to i to, ale ja chcę mieć rachunek po tym, jak ja to dałem. Chcę, niech mi ktoś powie, niech mi ktoś wytłumaczy, na co dokładnie poszły te pieniądze. Ja mówię, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nie chcę twoich pieniędzy, Bóg nie chce twoich pieniędzy, a ty jesteś po prostu skąpy. Bóg sobie poradzi bez moich pieniędzy, Bóg sobie poradzi bez twoich pieniędzy, ale czy ty sobie poradzisz bez Boga, który jest Bogiem, który chce pomnażać wszystko, co mu dajesz? Czy ty sobie poradzisz? Bóg sobie poradzi. Bóg sobie poradzi. Przestań myśleć, że możesz szantażować swoim dawaniem. Ja kiedyś rozmawiałem z pewnym ważnym człowiekiem w Kościele Zielonoświątkowym i mówiłem mu, słuchaj, fajnie by było, jakbyśmy stworzyli taką grupę biznesmenów i ci biznesmeni mogliby błogosławić różne rzeczy. Mielibyśmy to, tamto. Ja teraz bardzo mocno uogólniam, bo są biznesmeni w Bożym Królestwie, którzy błogosławią pewne rzeczy i nie pytają, co z tym zrobiłeś. Ja tego sam doświadczam. Mam człowieka, który jest biznesmenem, nie jakimś wielkim, ale co roku daje 20 000 zł na to, aby mógł powstać kościół w jakimś mieście. On sam z własnej kieszeni daje 20 000. Jak ja słyszę takie rzeczy, powiem wam, serce mi pęka. Taki zwyczajny człowiek. Jak on by tutaj siedział, nie zwróciłbyś na niego w ogóle uwagi. Zwyczajny człowiek, który chce błogosławić. I on ciągle mi mówi jedną rzecz. Sławek, mi się udało rozkręcić moją firmę tylko i wyłącznie dzięki Bogu. Jak inni w czasie pandemii panikowali, Bóg nas niesamowicie błogosławił. Ja tego nie rozumiem. A ja mówię, ale ja to rozumiem. Bo ty siałeś. Bo ty błogosławiłeś. I Bóg ci oddawał to w czasie, który w oczach innych wydawał się bez sensu. Jeśli nie zrozumiesz, że wszystko, co masz, jest Jego łaską, to Bóg ci pokaże, od kogo to wszystko pochodzi. Bóg jest kochanym Bogiem, ale jest też Bogiem niesamowicie konkretnym. Jak On chce ci coś pokazać, to On ci pokaże. Łukasza 16, rozdział, werset 10-12. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie wierny jest i w wielkiej. Ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Jeśli więc w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okazaliście się wierni, kto wam powierzy to, co prawdziwie cenne? Jeśli nie jesteś wierny w mamonie, w pieniądzach, które Bóg tobie daje, jeśli nie jesteś w tym wierny, to kto ci da coś, co ma prawdziwą wartość? Pieniądze nie są dla nas końcem świata. Pieniądze są dla nas wyznacznikiem naszego serca. One są dla nas wyznacznikiem naszego serca. One sprawdzają stan naszego serca. I ja mam... Wiecie, dlaczego mi się tak lekko o tym mówi? Bo wy jesteście niesamowicie hojnymi ludźmi. Ale znam pastora w naszym kraju, który mieszka niedaleko nas, który oddał swoją nerkę, jedną ze swoich nerek, aby uratować życie drugiego brata, który potrzebował kolejnej nerki, bo jeśli by nie dostał tej nerki, by umarł. On oddał swoją nerkę. To jest człowiek, który mieszka niedaleko nas. Wiecie, jak ja słyszę takie historie, tak jak z tą koszulką Filipa, i ilekroć będę ją widział, Bóg będzie mi pokazywał, co to znaczy hojność. Człowieka, który oddaje jedną nerkę, aby ktoś inny mógł żyć, a sam ryzykuje ze swoim życiem. Jeśli my nie jesteśmy wierni w mamonie, w zarządzaniu pieniędzmi, kto nam powierzy coś innego? Prawo zazdrości. Pierwsza księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Wiecie, dla mnie to nabożeństwo ma dopiero 50 minut. Nie możemy tak pójść po 50 minutach do domu. Pierwsza księga Mojżeszowa, 14 rozdział, werset 21. Król Sodomy z kolei powiedział do Abrama, kontekst jest taki, Abram uratował z ręki wrogów króla Sodomy i Gomory, a więc oni chcieli się odwdzięczyć. Król Sodomy z kolei powiedział do Abrama, oddaj mi proszę ludzi, a dobytek zatrzymaj sobie. Abram odparł jednak coś takiego. Wznoszę swoją rękę do Pana, Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi, że ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego innego nie wezmę z tego wszystkiego, co należy do Ciebie. Nie chciałbym, abyś kiedykolwiek mówił, to ja wzbogaciłem Abrama. To jest tak głębokie. Abram mówi, ja nie chcę tego wszystkiego. Abyś nie powiedział, to ja wzbogaciłem Abrama. Była w Abramie zazdrość, nie tylko Boża zazdrość względem niego, ale była zazdrość w drugą stronę, że Abram był zazdrosny o swojego Boga. On mówi, ja nie chcę od ciebie tych pieniędzy, żebyś kiedykolwiek nie powiedział, że to ty mnie wzbogaciłeś. Ja nie chcę. Abraham był zazdrosny o Boga. I ja wam coś powiem. Ostatnio rozmawiałem z naszym biskupem i gadamy i mówię mu, słuchaj, jest taka historia, że ten i ten kościół złapał takie fantastyczne połączenie z takim dużym kościołem w Stanach Zjednoczonych. Teraz im będzie lepiej, bo oni złapali taki kontakt z takim dużym kościołem w Stanach Zjednoczonych. A biskup, jak to biskup mówi, Sławek, szukaj kontaktu z niebem, a wszystko inne będzie ci dane. Dla mnie to było objawienie. Mówię, Boże, ja szukam Ciebie. Oczy me wznoszę ku górom, skądże przyjdzie mi pomoc. Ja patrzę na Boga, a kogo Bóg użyje, to nie jest mój biznes. Kogo Bóg użyje, to nie jest mój biznes. Ale żeby nigdy w Twoim sercu nie pojawiło się myślenie, że coś tam, ktoś tam, coś tam, gdyby nie Ty, to by nie istniało. To jest bzdura. Bóg troszczy się o to, co jest Jego. I Bóg troszczy się zawsze z tej strony, której się nie spodziewasz. Ja czasami mam taki plan, jestem hojny tam względem kogoś czy czegoś i mówię, Boże, dałem i tworzę scenariusze, skąd dostanę te pieniądze, które zasiałem. Naprawdę, tworzę takie scenariusze. I wiecie, co się dzieje? Nigdy nie dzieje się według mojego scenariusza. Nigdy. Po prostu nigdy. To zawsze przychodzi skądinąd. I ostatnie P, najtrudniejsze, to jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo Bożym zasadom. Co to są Boże zasady? Dla mnie Boże zasady są proste. Po pierwsze, ja chcę Bogu przynosić pierwociny. Co najmniej pierwociny. Chcę Bogu dawać więcej niż moje 10%. Chcę Bogu dawać więcej niż moje 10%. W tym momencie otwieram niebo nad sobą. Druga zasada odnośnie Bożego Królestwa to jest to, że ja chcę być tym, który daje tak zwaną jałmużnę, daje tym, którzy potrzebują. I mieliśmy taką sytuację teraz, rozmawialiśmy. Wspieramy dwójkę dzieci w Afryce z takiego programu Compassion. I dolar teraz jest bardzo, bardzo wysoki i jakby ta pomoc stała się bardzo, bardzo droga. I rozmawiamy. Podjęliśmy taką decyzję, że płacimy to do końca grudnia, a później będziemy szukać jakiejś innej opcji, aby wspierać w inny sposób. I powiem wam, ilekroć siadałem do komputera, aby to skończyć. Czułem taki Boży smutek. Dosłownie. I czułem, jak Bóg mówi, to są moje dzieci. Ja się troszczę o Twoje dzieci, popatrz. To są moje dzieci. Czy Ty zatroszczysz się dalej o moje dzieci? Powiedziałem, nigdy w życiu nie będę tego zakończał. Nigdy w życiu nie będę tego zakończał. Mówię, Krysia, nie potrafię tego zrobić. To jest wbrew mojemu przekonaniu. Widzisz, Bóg niektóre rzeczy traktuje niesamowicie personalnie. Wiedziałeś o tym, że Bóg niektóre rzeczy traktuje w niesamowicie personalny sposób? Chrystus mówi w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, ja nie będę w to wchodził. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedzaliście mnie. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, albo widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i tak dalej. Zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Chrystus niektóre rzeczy traktuje bardzo personalnie. Chrystus traktuje swój Kościół niesamowicie personalnie. Chrystus powiedział do apostoła Pawła, Chrystusa już nie było na ziemi. Paweł miał objawienie, jeszcze wtedy Saul. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A Chrystusa już nie było. Co prześladował Chrystus? Co prześladował Saul? Saul prześladował Kościół. Chrystus i Kościół to jest nierozłączne. Kościół to jest organizm, to jest ciało Jezusa Chrystusa. Ilekroć Ty narzekasz na Kościół, Chrystus traktuje to personalnie. Obrażasz Jego. obmawiasz Jego. Plujesz na Niego. Ilekroć krytykujesz Kościół, ilekroć niszczysz Kościół. Druga rzecz. Jeśli Ty karmisz kogokolwiek, kto potrzebuje, Ty nie do końca musisz popatrzeć dalej. Chrystus traktuje to personalnie. Dajesz komuś, a tak naprawdę dajesz mi. Ubierasz kogoś, a tak naprawdę ubierasz mnie. Odwiedzasz kogoś, tobie się wydaje, że kogoś, a Chrystus mówi, odwiedzasz mnie. Co by było, gdybyśmy my zaczęli żyć w taki sposób, jak Chrystus patrzy na ludzi? Co by było? Bądź posłuszny Bożym zasadom. Ale chcę Cię uczulić na coś. Właśnie za chwilę. Abyś był posłuszny Bożym potrzebom. Wiecie, że Bóg rzadko kiedy krzyczy. Bóg głównie szepcze. Żeby Go usłyszeć, trzeba się wyciszyć. I powiem Wam z pełną świadomością, że przez ten czas, kiedy zbieraliśmy pieniądze na budynek, Bóg kilka razy przemówił do mnie w bardzo radykalny sposób. Synu, daj wszystko, wszystko, co jest Twoją oszczędnością. Wszystko. A więc zrobiłem ten przelew. Przelewałem to na budynek. I tak było kilka razy. Kilka razy. Bóg... W styczniu spotkałem się z pewnym pastorem z Ukrainy. I staliśmy, uwielbialiśmy Pana Boga. Wiecie, w styczniu jeszcze nie było wojny. On był pastorem, który tu przyjechał, aby pomagać, aby zakładać kościoły. I stoimy obok siebie. I czuję, jak Duch Święty do mnie mówi, będziesz go wspierał. Powiedz mu, że dzisiaj będziesz go wspierał przez cały rok. Mówię, okej. Skończyło się nabożeństwo. Podchodzę do niego, mówię, Bóg mi powiedział, że mam cię wspierać. Będę cię wspierał w taki sposób. Mówię, okej. Miesiąc później rozpoczęła się wojna. Gdzie on tych pieniędzy naprawdę potrzebował? Bądź posłuszny Bożym potrzebom. Bądź posłuszny Bożym potrzebom. Teraz mój Filip przerabiał taką bajkę czy opowieść. Tak, Charlesa Dickensa, to jest opowieść. Opowieść wigilijna o Scrooge'u. Taki skąpy, skąpy człowiek. Ci skąpi, skąpi ludzie. Całe bogactwo w ich życiu wypływa z ich zdolności, z ich pracy, ciężkiej pracy i to wszystko jest okej. Okay. Ale powiem Ci, że jeśli weźmiesz to i przejdziesz przez te drzwi, gdzie walutą jest wiara i przejdziesz przez te drzwi i zaczniesz funkcjonować w inny sposób, to zaczniesz oglądać rzeczy, których jeszcze nie oglądasz. Zaczniesz oglądać rzeczy, których jeszcze nigdy nie oglądasz. To wszystko, co Wam mówię, to jest historia mojego życia. To jest historia mojego życia. To jest 25 lat życia z Bogiem. I cały czas w moim życiu chciałem ciągle i ciągle i ciągle i ciągle być człowiekiem, o którego troszczy się Bóg. A żeby być człowiekiem, o którego troszczy się Bóg, On będzie się o mnie troszczył, bo jestem Jego dzieckiem. Ale ja nie chcę, żeby On się troszczył o mnie w normalny sposób. Ale ja chcę, żeby On troszczył się o mnie w niezwykły sposób. To, czego doświadczamy w naszym życiu, to jest tak potężne Boże błogosławieństwo. Ilekroć rano się budzę i patrzę przez okno i widzę drzewa i widzę pola. Moje Boże, to tak być nie powinno. To tak być nie powinno. Ja czuję się, jest taki sezon, czuję się tak potężnie błogosławiony przez Boga z każdej strony. Ale uwierzcie mi, musi być decyzja. Boże, ja przechodzę przez te drzwi w drugą stronę. Ja przechodzę przez te drzwi. Ja nie chcę funkcjonować jak tam przed tymi drzwiami. Ty się o nich troszczysz. Ty trzymasz ich w swojej opiece. Ale ja nie chcę tak żyć. Chciałbym pomodlić się, kochani, z wami. To będzie skomplikowane wezwanie. Chciałbym pomodlić się o tych z was, którzy chcecie przejść przez te drzwi, gdzie walutą jest wiara, gdzie jest to Boże Królestwo, gdzie to wszystko funkcjonuje w zupełnie inny sposób, nie taki standardowy. Chciałbym, żebyś się modlili o ludzi, którzy chcą przejść do miejsca, gdzie szukasz przede wszystkim Bożego Królestwa, Jego sprawiedliwości. Będziesz oglądał cuda. Jak ja nie lubię kalkulacji. Jak ja nie lubię otrzymywać reszty w sklepie. Jak ja nie lubię takiego, wiecie, liczenia grosza. Jak ja tego nie lubię. Mówię, Boże, ja nie chcę tak żyć. Ja chcę żyć jako ten, który doświadcza potężnego błogosławieństwa i chcę przedłużać to dalej. Chcę błogosławić. Chcę być tym, który sieje ponad miarę. Nie chcę być tym, który kontroluje, ale chcę być tym, który błogosławi. I powiem wam zupełnie szczerze. Możesz być częścią tego, co Bóg buduje w tym mieście. Możesz. To jest twój wybór. I Bóg będzie cię błogosławił za to. Możesz. Ale to jest twój wybór. Bóg nie chce dawców, którzy wszystko kalkulują. Bóg nie chce dawców, którzy z bólem dadzą. Bóg chce dawców, którzy po prostu z radością dadzą to, co dla nich jest cenne. Amen. Chcesz przejść przez te drzwi? Może już przeszedłeś. Może tam jesteś. Wiecie, Mateusz w każdy wtorek i czwartek wysyła mi saldo naszych kont kościelnych. To znaczy, jakie są tam konkretnie kwoty. Ja czekam na taki moment na tych kontach, że spadam z krzesła. Czekam na taki moment. Naprawdę. Jeszcze takiego momentu się nie doczekałem, ale czekam na taki moment, że spadam z krzesła. Wow. Niesamowite. Nie wiem, czy ty słyszałeś ostatnio rozmowę naszych piłkarzy. Czy ta premia 30 milionów, czy 50 milionów, czy dla nich miałoby to jakiekolwiek znaczenie? Wielu z nich powiedziało, nie, 1 000 000 złotych. Nasz ojciec ma o wiele więcej niż 1 000 000 złotych. Nasz ojciec ma o wiele więcej niż 1 000 000 złotych. Chcesz przejść przez te drzwi? To chodź.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.